Dorota Gabryś, kuratorka zbioru ceramiki i szkła Zamku Królewskiego na Wawelu. W zasadzie historia tej wystawy zaczyna się w 2019 roku, kiedy zrobiliśmy wystawę czasową Porcelany Miśnieńskie, która spotkała się z szalonym odzewem zwiedzających. I od tego momentu zaczęliśmy się zastanawiać, jak to zrobić. Największym problemem dla mnie tak naprawdę było połączenie tego włożenia obiektów do gablot i zachowania jakiejś aranżacji wnętrza, aranżacji przestrzeni, aranżacji czegoś, co kojarzy się nam akurat w tym wypadku z XVIII wiekiem. Problemy były oczywiście również natury takiej czysto technicznej, ponieważ ja bardzo chciałam uniknąć gablot w sensie gablot. Chciałam szklonych ścian. Problemem okazało się przy okazji ciągłe powiększanie kolekcji, bo my w zasadzie przez 2 lata, tworząc bardzo szczegółowe projekty, cały czas musieliśmy je weryfikować, bo sobie dokupiliśmy. No i tutaj chociażby zakupienie lisa, figury zwierzęcia z porcelanowego pałacu Augusta II, no zburzyło nam koncepcję pierwszej sali i musieliśmy ją szybko przerabiać, żeby dostosować do triumfującego tam wręcz lisa. Ostatecznie mamy rzecz mega nowoczesną z cudownymi smaczkami historycznymi. Mamy wspaniały labirynt lustrzany tak naprawdę, bo w tej sali, w której pokazujemy porcelanę, w którymkolwiek miejscu człowiek się zatrzyma, rozejrzy i spojrzy na te gabloty, to zaczyna tracić orientację. Ja wielokrotnie obserwowałam turystów, którzy błąkali się między tymi gablotami i właściwie nie wiedzieli, czy już tą gablotę widzieli, czy nie. W którą stronę mają iść, w którą stronę tutaj prowadzi ścieżka. I właśnie o to nam chodziło, o to, żeby ten labirynt między lustrzanymi gablotami wciągał zwiedzających, wciągał do oglądania tych obiektów, bo w zasadzie każdy z nich jest absolutnie obłędny. Te poszczególne obiekty wydobywane światłem pozwalają na takie obcowanie z obiektem vis-a-vis, obiektem jednym wybranym. Stajemy sobie przed czarką Królowej Marii Józefy i właściwie zapominamy o całym świecie dookoła. Możemy sobie oglądać te różyczki, te uszka w kształcie gałązki róży. Przesuwamy się kawałek dalej, mamy serwis cytrynowy i znowu jesteśmy tam sami. Jesteśmy sami z tym obiektem. I właściwie, pomimo tych luster, to właściwie jest najfajniejsze, że udało się uniknąć agresywnego odbicia, to są ciemne lustra, w związku z czym dalej jest możliwość takiego obcowania z obiektem bezpośrednio, obcowaniem z nim z każdej strony, bo jak zaczynamy się patrzeć w odbicie, to widzimy odwrocia tych obiektów. W momencie, kiedy stajemy przy chociażby obiektach malowanych w warsztatach augsburskich, to są takie szalenie szlachetne, jeszcze z porcelany bodgerowskiej, białe naczynia malowane bardzo cienką, złotą kreską. Widzimy jedną stronę, w odbiciu widzimy drugą stronę, dookoła widzimy resztę tego serwisu. Wydaje mi się, że udało nam się właśnie stworzyć taki cudowny nastrój gabinetu porcelanowego. Zaczynając od lisa, który wita wchodzących, jest vis-a-vis wejścia do sali. Jest w takim właśnie bardzo historycznym anturażu, bo on stoi na XVIII-wiecznej srebrzonej konsoli. W jego tle wisi XVIII-wieczne lustro w złoconej ramie. To wszystko jest na dodatkowym lustrze, więc mamy tutaj znowu ferię odbić. Niezależnie od tego, lis jest nieco wydobyty światłem, bo cała przestrzeń jest pogrążona jednak w cieniu. To, że udało się kupić lisa, figurę wykonaną przez Gottlieba Kirchnera, podniosło naszą kolekcję o kilka stopni wyżej, ponieważ lis jest realizacją królewskiego zamówienia złożonego w manufakturze. Zamówienie to określało królewskie życzenie na 296 figur zwierząt czworonożnych, 292 figury ptaków naturalnej wielkości. I wszystkie te zwierzęta miały zdobić hol wejściowy Pałacu Japońskiego, czyli takiego marzenia króla Augusta II o wspaniałym pałacu wyposażonym w całości porcelaną. I musimy też pamiętać, że od tego zamówienia na figury zwierząt naturalnej wielkości, co do którego król był nieprzejednany i absolutnie zabronił manufakturze powtarzania tych realizacji. Zresztą pewnie nie opłacałoby się ich powtarzać w manufakturze, bo tutaj po prostu mnóstwo tych realizacji rozpadało się w piecu, więc to rzeczywiście było zamówienie królewskie i tylko król, który nie płacił za te zamówienia, bo to była jego manufaktura, mógł sobie na to pozwolić. Niemniej to wzmogło apetyt współczesnych na figury przedstawiające zwierzęta. Każdy chciał mieć takie figury jak król. Nikt nie mógł mieć 150-centymetrowego lwa. Co się stało? Modelarze w manufakturze, którzy też odpowiadali za zarabianie samej manufaktury, zaczęli robić te figury w wersjach mniejszych. Mamy figury lwów, które mają 40 cm, więc są tak 1/4 tego lwa królewskiego, ale dalej jest to wspaniały modelunek żywego zwierzęcia. No i tym trybem mnóstwo figur zwierząt mniejszych niż te na królewskie zamówienie, trafiło do produkcji manufaktury i trafia do tych kolekcjonerów dalej. No tutaj takim najbardziej przykuwającym naszą teraz uwagę są mopsy. Szalenie modna rasa w XVIII wieku. I te mopsy zaczęły być produkowane od połowy lat 30. Najpierw w formie takich malutkich, bawiących się zwierzątek. Później, kiedy do samej uroczej figurki mopsa doszło jeszcze znaczenie symboliczne, bo posiadanie mopsa było w pewnym sensie demonstracją przynależności do zakonu mopsa, czyli takiej parafrazy wolnomularstwa, loży masońskiej. Jako że katolikom na dworze drezdeńskim zabroniono uczestniczenia w masonerii, oni sobie założyli zakon mopsa. Należący do zakonu członkowie obnosili się ze swymi mopsami, portretowali się z tymi mopsami, no i zamawiali u modelerów miśnieńskich portrety swoich mopsów w porcelanie. Manufaktura produkowała mopsy zarówno w formie samych figur mopsów dużych, średnich, małych, maleńkich, ale też rączki do lasek z głową mopsa, ale też tabakierki z mopsem leżącym na górze. No mops był wszędzie, mops jest obecny w mnóstwie grup figuralnych. Gdzieś tam się czai pod krynolinami albo spoczywa na rękach jakiejś damy. Jest ich wszędzie pełno i to chyba była jedna z wiodących tematyk zwierzęcych w manufakturze. Generalnie musimy też pamiętać, że manufaktura zarabiała na produkcji serwisów. Najpierw te serwisy były prywatnymi zamówieniami królewskich ministrów. Najpierw ministra Sułkowskiego, następnie jego następcy, ministra Brilla, właściciela serwisu Łabędziego, chyba najbardziej słynnego serwisu, jaki powstał w manufakturze w Miśni. Do dzisiaj najbardziej poszukiwanego przez kolekcjonerów. Serwis liczył na pewno ponad 2000 części, tak bym to określiła. I część tych naczyń była wykonana w kształcie łabędzi. To jest takie odzwierciedlenie XVIII-wiecznej, a właściwie nawet XVII-wiecznej, ba, XVI-wiecznej mody na naczynia kredensowe, naczynia, które pierwotnie wykonywane były ze złota i srebra. Miały to być naczynia szalenie luksusowe, bogato zdobione, i zwracające uwagę, przykuwające uwagę, zajmujące w pewnym sensie biesiadujących, jako że naczynia kredensowe te XVI i XVII wieczne nie były używane na stole, tylko były dekoracją, którą ustawiano dookoła stołu. To było takie coś, czym można się było zająć w konwersacji. W XVIII wieku powstaje mnóstwo, zwłaszcza we Francji, naczyń w kształcie głowy dzika, w kształcie główki kapusty, kalafiora. To jest realizacja takiego barokowego trendu, który się nazywa zwykle trompe-l'œil, czyli coś, co naśladuje coś, a tym nie jest. I właśnie realizacją tego pomysłu były naczynia w kształcie zwierząt. Mamy naczynie na pasztety w kształcie kaczki. Ona się rozkłada po prostu i w środku można było umieścić pasztet w kształcie kaczki. To jest na pewno naczynie, które było używane na stole. Mamy bardzo zabawną w pewnym sensie sosierkę w kształcie łabędzia, ponieważ zgięta szyja łabędzia jest tak naprawdę uchwytem tej sosierki, a sos nalewało się, no nie da się ukryć, z ogona tego ptaka. Właściwie od pierwszego spojrzenia na porcelanę, która została przywieziona końcem XIII wieku przez Marco Polo do Europy, jest taka waska zachowana do dzisiaj w Wenecji, Europejczycy marzą o tym, żeby robić porcelanę. Nikt nie wie, jak to się robi. Podróże do Chin w XIII, XIV, XV wieku są dosyć rzadkie. Do miasteczka Yingzhen, gdzie Chińczycy produkują porcelanę, wcale nie tak łatwo się dostać, nie tak łatwo zobaczyć, jak to się robi. Krążą różne absurdalne teorie, jak też Chińczycy robią tę białą, przejrzystą, dźwięczącą, cienkościenną ceramikę. Wszyscy próbują to naśladować. W XVII wieku kompanie wschodnioindyjskie zaczynają przywozić ogromne ilości porcelany dalekowschodniej. Ogromne ilości tutaj nie są żartem, to jest ponad 70 milionów obiektów przywiezionych w ciągu 200 lat przez kompanie wschodnioindyjskie do Europy. Są to cały czas wyroby kosztowne, wyroby luksusowe, które wszyscy chcą mieć. Oczywiście dużo taniej byłoby robić je w Europie. W związku z czym Europa zaczyna próbować naśladować. Najpierw udaje się to poniekąd na dworze Medyceuszy, jeszcze pod koniec XVI wieku, gdzie powstaje dziś zachowane 50 naczyń tak zwanej porcelany medycyjskiej, nie do końca tworzonej w sposób taki, w jaki Chińczycy robią porcelanę, ale wyglądającej rzeczywiście tak samo, cienkościennej, białej, lśniącej, przejrzystej, dekorowanej kobaltem pod szkliwnie. Cały czas trwają te próby naśladowania. Poniekąd taką wersją uboższą naśladownictwa są fajanse europejskie, które były z ciemnej glinki, a nie z białej, ale były szkliwione szkliwem cynowym, białym, opakowym, nieprzejrzystym, naśladującym właśnie wygląd porcelany. Ale one były grubościenne. One w momencie obtłuczenia pokazywały, że są pomarańczowe w środku. To nie było to. To nie było dokładnie to, czego żądali Europejczycy. A Europejczycy zaczęli kolekcjonować porcelanę. Jednym z największych kolekcjonerów porcelany końca XVII, XVIII wieku jest król polski August II Mocny. On posiada kolekcję ponad 20 tysięcy obiektów dalekowschodnich. On zakłada sobie pałac porcelanowy, który jest taką odpowiedzią na gabinety porcelanowe jego kolegów innych monarchów. I wreszcie on zakłada pierwszą manufakturę porcelany europejskiej. Zatrudnia do tego dwie osoby, niejakiego Bodgera i Chinhausa. Chinhaus był właściwie fizykiem. Bodger był przede wszystkim alchemikiem, ale oni w toku kilku lat różnych eksperymentów prowadzonych jeszcze w Dreźnie odkrywają przede wszystkim tajemnicę porcelany, czyli glinkę kaolinową. I zaczynają iść w dobrą stronę. W 1708 informują króla, że potrafią robić. W 1709 dopracowują szkliwo i już wysyłają gotowe, białe, przejrzyste, cienkościenne wyroby, absolutnie takie jak chińskie. W efekcie tego w 1710 król zakłada manufakturę, najpierw w Dreźnie. Później po paru miesiącach ta manufaktura zostaje przeniesiona do Miśni z dwóch powodów. Po pierwsze, w Miśni zamek Albrechtsburg był dobrze strzeżony, więc kwestia wynoszenia tajemnicy produkcji była dużo łatwiej do ogarnięcia. Można by było po prostu tych wszystkich pracowników mieć na oku, a właściwie mieć pod strażą, oni poniekąd byli królewskimi więźniami. A po drugie, co też nie jest bagatelnym zagrożeniem, posiadanie manufaktury porcelany z piecami, które rozgrzewa się do 1400 stopni w obrębie własnej rezydencji jest dosyć ryzykowne, zwłaszcza w XVIII wieku, kiedy zagrożenie pożarowe było całkiem poważne. Także dlatego manufaktura została dosyć szybko przeniesiona z Drezna do Miśni i mieści się tam do dzisiaj. Musimy pamiętać, że sama produkcja w manufakturze miśnieńskiej to był szalenie skomplikowany proces. Po pierwsze, manufaktura podzielona została na dwie części. Część odpowiadającą za białe korpusy, ona się nazywała po prostu Weisse Korps, to była część manufaktury odpowiedzialna za powstawanie form. Druga połowa odpowiadała za dekorację malarską. Te naczynia tak przechodziły z rąk do rąk, do tego jeszcze mieliśmy arkanistów, czyli jedyne osoby w manufakturze, które wiedziały, jak zrobić masę porcelanową. To było cały czas okryte tajemnicą. Oczywiście chodziło o to, żeby nie pojawiali się naśladowcy. W ogóle stworzenie receptury XVIII-wiecznej, receptury porcelany europejskiej było ukoronowaniem marzeń o porcelanie, które właściwie przez 300 lat towarzyszyły Europejczykom. Kiedy to się wreszcie udało w Królewskiej Manufakturze w Miśni, było to tajemnicą posiadaną przez 2-3 osoby w manufakturze, które były właściwie w pewnym sensie pod strażą. Chodziło o to, żeby to nie wyszło. I tak wychodziło oczywiście, bo tak powstała chociażby manufaktura w Wiedniu. Ale generalnie nie było tak łatwo zdobyć recepturę na masę porcelanową. Arkaniści przygotowywali masę porcelanową i ta masa porcelanowa w takich wałkach, jak właściwie ciasto na kruche ciasteczka, trafiała w ręce formierzy właściwie, ponieważ tu jeszcze mamy osoby modelerów, osoby rzeźbiarzy tak naprawdę, którzy przygotowywali w glinie modele naczyń, modele figur. To było następnie suszone, cięte na kawałeczki. Z tych kawałeczków przygotowywano gipsowe formy, w których wyciskano z tego ciasta porcelanowego kolejne, możemy powiedzieć, klocuszki, z których składały się naczynia czy też figurki. To trzeba było następnie taką gęstwą, czyli rozrzedzonym ciastem porcelanowym połączyć, poczekać aż wyschnie, wypalić drugi raz już w temperaturze 1400 stopni. Temu wszystkiemu towarzyszyła świadomość, że po pierwsze to pęka, po drugie to się kurczy o ponad 1/6 objętości. Więc to wszystko było naprawdę szalenie skomplikowane. I dopiero po tym wypale 1400 stopni po szkliwieniu wyroby trafiały do drugiej części manufaktury, gdzie zajmowali się nimi malarze. Prawdopodobnie najbardziej moimi ulubionymi obiektami jest cały zespół talerzy dekorowanych, malowanych na wzór japońskich naczyń z warsztatu Kakemona. To była ulubiona porcelana Augusta II. To była część jego kolekcji. Te wyroby Kakemona, wykorzystujące, demonstrujące przede wszystkim doskonałość śnieżno-białej porcelany, malowane paletą zaledwie 3 czy 4 kolorów, szalenie takich lśniących, właściwie z taką głębią wręcz jak emalie, bardzo prostymi motywami, bo tam właściwie mamy ze 2 smoki, jakiegoś tygrysa, który był wtedy nazywany lwem, pęd bambusa, parę listeczków, bardzo oszczędnie, gdzieś po krawędzi, żeby efekt był głównie skupiony na porcelanie. Król szalał za tą porcelaną. Król w momencie, kiedy jego manufaktura zaczęła już działać doskonale i jego malarze byli zdolni do wszystkiego, zaczął wysyłać japońską porcelanę do Miśni z prośbą o jej kopiowanie. I moim zdaniem te naczynia kopiowane około 1730 roku w Miśni, kopiowane z tych wzorów japońskich, do dzisiaj zachowanych w królewskiej kolekcji obecnie w porcelan Zamlungu w Dreźnie, to jest absolutny szczyt możliwości Miśni. To są rzeczy, które w odróżnieniu od rzeczy malowanych rokokowo mieszczą się absolutnie w naszej współczesnej estetyce. To są rzeczy doskonałe, bardzo takie oszczędne w dekoracji, fascynujące właściwie jakością, doskonałością tego wzoru i jego oszczędnością. I tutaj ciekawe jest to, że te naczynia są dzisiaj wykonywane w Miśni, ale to już nie jest ta jakość. Tutaj już nie mamy do czynienia właśnie z tym lśnieniem emalii, z tą najwyższą jakością królewskich zamówień. I kiedy bierzemy taką filiżaneczkę, przejrzystą, cienką, kruchą jak skorupka jajka i odwracamy i widzimy na odwrociu numerek królewskiej kolekcji, to jest naprawdę absolutnie magiczne doświadczenie. Ostatnią salę gabinetu porcelanowego tworzy sala podporządkowana w całości ekspozycji grupy Ukrzyżowanie. Grupy, która jest dziełem najważniejszego modelera, rzeźbiarza manufaktury w Miśni, Johanna Joachima Kendlera. Jest to grupa zestawiona z 16 elementów, przedstawiająca scenę ukrzyżowania, grupy pod krzyżem. Tam mamy oczywiście Chrystusa na krzyżu, mamy Marię Magdalenę, mamy omdlałą Marię w objęciach świętego Jana, znakomicie nawiązującą do berlinowskich przedstawień. To po prostu jest genialna absolutnie rzeźba o wymiarach 120 cm na 150 cm szerokości. I ona stanowi środek tej sali. Udało się ją wyeksponować znowu na lustrach dekorowanych bardzo delikatnie piaskowanym, ciętym ornamentem XVIII-wiecznym, więc mamy taki efekt mniej więcej kaplicy XVIII-wiecznej. Mamy ten moment, w którym możemy się jeszcze właśnie zastanowić nad jakością tej porcelany. To są magiczne doświadczenia.